Witamy w drugim odcinku Cinema Shock Podcast, w którym wita się z nami Blady oraz
Bizon.
W dzisiejszym odcinku mamy całe zatrzęsienie tematu, więc nie będziemy tracić czasu i od razu wskakujemy do basenu. Pierwszy temat: Sherlock Holmes.
Ja, słysząc o Sherlocku Holmesie nowym, zainteresowałem się głównie z powodu Roberta Downeya Jr., który gra główną rolę. Zaraz potem pojawiła się informacja, że reżyserem dodatkowo jest jeden z moich ulubionych brytyjskich reżyserów, Guy Ritchie, który nam m.in. zaprezentował świetne Porachunki i Przekręt. Ja niestety Sherlocka nie widziałem. Trailery pokazywały mi trochę za dużo akcji, chyba jednak. Nie wiem, nie widziałem całego filmu. Wiem, że ty widziałeś cały i dlatego chcesz się z nami podzielić.
Tak, widziałem cały i sobie miałem wielkie po prostu zastrzeżenia, kiedy widziałem trailer, no bo powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas wie, czym jest Sherlock Holmes. Albo raczej wie, jakie jest jego wyobrażenie o Sherlocku Holmesie. Mhm. Więc teraz, większość z nas na pewno nawet nie widziała książki na oczy, tylko ma jakby ten wizerunek wytworzony przez seriale, filmy. I naprawdę, trailer mnie nawet troszkę zniesmaczył, ci powiem, jak zobaczyłem, że Sherlock Holmes się zmienił w Jasona Bourne'a.
No, bije wszystkich, skacze, strzela.
I słuchaj, i naprawdę byłem pewien obaw, kiedy szedłem do kina, ale słuchaj, naprawdę, trailer w zupełności zapowiada inny film niż ten, który jest w kinie, i ten, który jest w kinie, jest o wiele lepszy. Naprawdę, jest wspaniały. I teraz powiem ci, dlaczego. Jakby najlepszą rzeczą, którą mogę powiedzieć o tym filmie, to jest to, że ten Sherlock Holmes to jest film, którym powinien być Indiana Jones 4. To jest po prostu powrót kina przygodowego w najczystszej postaci. Tutaj jest kwintesencja tego, co było dobre w tych starych filmach przygodowych właśnie w stylu Poszukiwaczach Zaginionych Arki. Jest to czysta, niczym niezmącona przyjemność oglądania i nie jest tak mroczny, jak pokazywały trailery. Jest zaskakująco zabawny i cała sala się śmiała na niektórych żartach, co się rzadko zdarza, bo jednak ludzie w Trójmieście są tacy trochę, wiesz, próbują być warszawką. Ale nieważne, teraz to nie czas i miejsce na to. Także naprawdę seans, po prostu tak mi się przyjemnie oglądało ten film. Po prostu wróciłem jakby pamięcią do tych właśnie starych filmów, gdzie nie chodziło o to, żeby wszystko musiało być dark and greedy i ambitne. Nie, tu po prostu chodzi o to, że masz świetnego Roberta Downeya Jr. jako Sherlock Holmes, który jest bardzo ekscentryczny, jest wielu później nawet się zgodziło, że jest bardziej Conan Doyle'owy niż niektóre wersje filmowe, bo ma takie po prostu przebłyski geniuszu, kiedy na przykład jest w stanie jedynie według słuchu określić, na jakiej jest ulicy i tego typu bajery. I Junior po prostu zasłużył na Złotego Globa za tą rolę, bo był naprawdę fantastyczny. Jedynie mnie zasmuciło, że nominacji nie dostał do Globa Jude Law, który się po prostu sprawdził jako fantastyczny Watson. Inny Watson niż ten, których znamy z większości adaptacji, w którym był on po prostu grubym rozbawiaczem, komentatorem.
Z wąsem.
To jest czynny... Słucham?
Z wąsem.
Za wąsem. No, Law też ma wąsa nieodłącznego i melonik, ale jest dobrym kompanem i po prostu się świetnie uzupełniają. I nie można uniknąć, że tak powiem, stwierdzeń, że o, tak jak House i Wilson. No, no biggie, biorąc pod uwagę, że ten Dr. House był wzorowany bezpośrednio na Sherlocku Holmesie, ale chemia między tymi postaciami jest fenomenalna, naprawdę. I ma się wrażenie, że czasem po prostu oni improwizowali, bo są tak naturalni w tym swoim przerzucaniu się tekstami i ripostami, że to jest po prostu sama przyjemność ich słuchać i też sama przyjemność oglądać jest ten film. Słuchaj, w ogóle design jest boski. To jest połączenie właśnie tych czasów wiktoriańsko późno z takimi steampunkowymi klimatami wręcz.
To widać na trailerach już.
To jest naprawdę, klimat jest niesamowity i jedyne co, że tak powiem, może psuć odbiór, to jest spore uproszczenie pewnych elementów w stylu jak to działa, bo wiesz, są jak zwykle wielkie maszynerie tam, które wielcy źli wykorzystują, żeby przerazić publikę itp. itd. No ale, jak już mówiłem, to jest film przygodowy, przyjemnie się go ogląda i jest fenomenalna muzyka. Jak ten film ma boską muzykę, to jest trudne do opisania. Hans Zimmer, jak zobaczyłem, że znowu Hans Zimmer układa muzykę do filmu, to naprawdę już mam dość, myślałem, że mam dość tego faceta, tych jego pompatycznych trąbek i tych mocnych bitów i tak dalej, ale tutaj nie, facet po prostu stworzył niezwykły soundtrack i nawet czytałem, że on posłużył się w pewnym momencie z zepsutym pianinem, żeby uzyskać dźwięk, którego potrzebował.
Oj, oj.
I wierz mi, naprawdę to zepsute pianino, no bosko brzmi, te wesołe skrzypce, no to jest tak przyjemny do oglądania film, że nie dziwię się, że przechodzi bez większego echa. Bo jednak, no, to jest po prostu film, nic więcej, on nic nie przedstawia, oprócz tego, że jest filmem. Nie wiem, o co mi chodzi w tym momencie, ale możesz jedynie zgadywać, że chodzi mi o to, że...
To jest film.
Że to jest tylko film, to jest film, który się włącza do obiadu i ma się przyjemność oglądania. On niczego nie osiągnie, niczego nie stwierdzi nowego, ale naprawdę przyjemnie się go ogląda.
To mi się też przyjemnie oglądało inny film w zeszłym roku i ty stwierdziłeś, że tobie się go nieprzyjemnie oglądało i że źle zrobiłem, że ci go poleciłem. Mowa tu o filmie District 9, który to z kolei miał lepsze trailery niż okazał się później być filmem. Mnie on zainteresował właśnie głównie przez te trailery i przez tą formę promocji, gdzie wchodziłeś na stronę internetową, która była zrobiona we Flashu i pokazywał ci się ten wydzielony obszar Dystryktu 9. Trailery pokazywały, że to będzie coś na zasadzie paradokumentu, gdzie nie widzieliśmy praktycznie na trailerze, na pierwszych trailerach nie widzieliśmy jeszcze no, obcych, tylko widzieliśmy ludzi wypowiadających się na temat obcych i to rzeczywiście sprawiało wrażenie czegoś realnego, czegoś, co mogło mieć rzeczywiście miejsce. Podczas gdy film jednak jest robiony w ten sposób przez pierwsze, ja wiem, pół godziny, by później zamienić się w takie, no...
Stop! Nie zapędź się teraz. Słuchaj, ty jak mi polecałeś ten film, to mówiłeś, używałeś takich słów jak objawienie sci-fi.
Nie, ja mówiłem, że jest niesamowity pod tym względem, że od paru lat jest sci-fi coś takiego, że robi się bardzo dużo remake'ów. I bardzo dużo jakichś tytułów w ogóle nie przebijających się, nie
ale słyszałem. Ale użyłeś zwrotu objawienie sci-fi, więc ja jakby z tym brzemiem odpalam film i myślę, no dobra, co jest takiego objawionego w tym filmie? I słuchaj, właśnie te pierwsze pół godziny, o których mówisz, kiedy jest to w całości dokument, ja no byłem obśliniaczony z góry na dół, po prostu śliniawki mi nie nadążały, kiedy po prostu obserwowałem, jak wspaniale można nakręcić film o obcych, który wygląda tak, jakby się działo na twoim podwórku. I naprawdę byłem no tak zadowolony z tego, że mogę oglądać ten film i byłem ci taki wdzięczny, że och, ach, jak to cudownie. I właśnie kiedy minęła po prostu ta 30 minuta, porzucono ten styl dokumentalny na rzecz zwykłej hollywoodzkiej jatki, po prostu się poczułem tak zawiedziony, poczułem się tak oszukany, tak wykorzystany i okłamany, że aż mi było smutno.
Ale to też zależy od podejścia, widzisz, bo my akurat się w tym zgadzamy, że gdyby film był cały zrobiony, tak jak te pierwsze 30 minut, mógłby być wiele lepszy. Tymczasem na przykład ja się spotkałem też z opiniami ludzi tutaj, moich znajomych, którzy widzieli również film i na przykład jeden z moich kumpli się wystraszył, że to właśnie będzie cały dokument, coś na wzór paradokumentalnego Borata i bał się, że mu się właśnie to w ogóle nie spodoba. Tymczasem to jest taki troszkę...
Wyobraziłem, jak kosmici się goniają po hotelu nadzy, nie?
To jest właśnie troszkę taki krok, żeby ludzie w kinie jednak wyszli z kina zadowoleni, bo idąc do kina na film o kosmitach, jeżeli oni by weszli tam i posiedzieli na nim te półtora godziny czy dwie godziny oglądając taki dokument, mogliby wyjść i powiedzieć, aha, no tak, oglądałem właśnie dokument, który nie mówi o czymś prawdziwym, więc po co ja na niego poszedłem?
Ale słuchaj, czy to jest naprawdę wytłumaczenie, że no wiesz, miałem genialny pomysł na fenomenalny materiał, ale wiesz, no chciałem zarobić pieniądze, więc w pewnym momencie zmieniłem całkowicie klimat filmu, żeby upodobać się tłustym, głupim Amerykanom? To jest lepsze wytłumaczenie? Słuchaj, właśnie o to chodzi. Ja lubię czasem obejrzeć głupszy film. Lubię obejrzeć głupszy bieganie, strzelanie do siebie, krzyczenie, teksty w stylu nie zostawię cię! Musisz, ratuj się! Nie zostawię cię! I tak dalej. Ja naprawdę mogę takie rzeczy obejrzeć. Ale jeżeli film zaczyna się jako coś wspaniałego i w pewnym momencie robi po prostu U-turn i idzie w stronę komerchy, to ja nie mogę mu tego wybaczyć po prostu. I teraz powiedzmy sobie szczerze, oni robią tyle rzeczy źle po tej 30 minucie, w ogóle z filmowego punktu widzenia, że to się w pale nie mieści. Po pierwsze, nie ma w tym filmie głównego bohatera tak naprawdę.
Yes.
Główny bohater to jest ktoś, z kim się możesz identyfikować. Główny bohater w tym filmie to jest nikt. To jest szara, zwykła kartka, która nie ma żadnej motywacji innej oprócz tego, żeby biec przed siebie i nie zginąć.
No ale widzisz, ty masz właśnie takie pojęcie, że on ciebie nie przekonuje. Dla mnie właśnie to jest świetne, że on jest właśnie takim bohaterem, który na początku filmu już go praktycznie widzimy w pierwszych minutach, nie zdajemy sobie sprawy i nigdy w życiu byśmy nie pomyśleli, że to właśnie ta postać później będzie bohaterem tym głównym w filmie. Dla mnie no, to było właśnie fajne.
Nie, bo główny bohater... Film no jednak się rządzi jakimiś prawami. Ja muszę mieć jakieś podstawy, żeby mi zależało na tym kolesiu. Muszę... Albo chcę, żeby mu się nie udało, albo chcę, żeby mu się nie... Albo chcę, żeby mu się udało, albo żeby mu się nie udało. A tu jest po prostu plech, mi jest obojętne kompletnie, co się z nim dzieje, rozumiesz? I co więcej, plot twist pod tytułem: och, akurat wszedłem do twojego pokoju i jesteś ważną postacią dla fabuły, więc popchnę ją do przodu. To jest też rozwiązanie filmowe po prostu jak z opowiadania szkolnego, a nie z filmu hollywoodzkiego, gdzie po prostu przypadek całkowity decyduje o wszystkim. I to nie jest przypadek, mądry przypadek w stylu: och, rządzenie losu, tylko to jest: och, nie mieliśmy pomysłu, więc akurat na niego wpadniesz.
Trochę się czepiasz teraz.
Nie, czepiam się słusznie, bo jeżeli masz jeżeli to byłby głupi film akcji i on by akurat wbiegł do jego pokoju, to okej, okay, rozumiem, no, film akcji, proste. Ale jeżeli masz tak złożoną fabułę, masz ten paradokumentalny styl i chcesz, żebyśmy to kupili i właśnie się szczycisz tym, że ta postać jest trudna do zrozumienia i nie jest jasna albo czarna, to czemu robisz tak prosty chwyt fabularny jak: och, akurat na ciebie wpadłem, rety pana, co za fart! Nie mogę czegoś takiego zdzierżyć, po prostu nie. Co więcej, o wiele ciekawszą postacią w filmie jest ten Schwarz charakter, ten łowca najemnik, ten najemnik, który nienawidzi obcych. I za mało jest go w filmie, a kiedy już jest, no to oczywiście jest największy stereotyp, czyli on biegnie środkiem i krzyczy swoim ludziom: dopadnijcie go, chcę go żywcem! A oczywiście nasz główny bohater rozwala wszystkich jego tych pomocników, a ten krzyczy: Kelse, znowu mi się nie udało! Nie, po prostu aż nie wierzę, jak wspomina ten film, jak prosty on jest w tym, że mógł być genialny. Gdyby to był po prostu tak jak mówisz, film, że z kolegami usiedliśmy i rozmawiamy sobie o nim, że dużo wybuchło i było psim psium, fajnie. Ale nie mogę tego zdzierżyć, naprawdę, przykro.
No ale też popatrz na to z drugiej strony, czy jeżeli byś poszedł do kina, znaczy... Tak, ja i ty, gdybyśmy poszli do kina na coś takiego, to jest rzecz jasna, wyszlibyśmy cali uradowani, że wow, oglądaliśmy właśnie półtora godziny, czy tam godzinę dokumentu o obcych, nie? Coś niespotykanego. Tymczasem wiedz jednak, że w tym świecie, jeżeli się płaci za coś, za jakiś film 30 milionów, to on musi się zwrócić, blady. I oni musieli jednak...
Zwrócimy się!
W jakimś stopniu musieli jednak zapracować na to, żeby on się zwrócił.
No właśnie, przepraszam. Czy ktoś liczył, ile razy postacie wymiotowały w tym filmie? Bo to musi być rekord. Co chwilę ktoś szedł i rzygał. No dobra, nieważne, kontynuuj.
Więc film musi się jakoś tam zwrócić. I dla mnie on się zwrócił w taki Znaczy nie zwrócił się w trakcie jeszcze oglądania, bo ja tak jak mówiłem, już wyszedłem całkiem zadowolony z niego i mile...
Z pustym żołądkiem.
Mile zaskoczony. Mi się on podobał bądź co bądź. On był taki... No, nie podobało mi się to, jak ci kosmici byli uczłowieczeni. Nie podobało mi się dużo rzeczy w tym filmie. Ale biorąc to wszystko do kupy, podobała mi się główna postać. Podobały mi się wątki z tą bronią obcych. I
prostytucją międzygatunkową.
Zamysł ogólny filmu tego i tej transformacji, w cudzysłowie, jaką przechodzi główny bohater. Podobało mi się to wszystko. Fajne to było dość...
Pomijam fakt, że transformacja nie jest podparta żadnym fabularnym wytłumaczeniem i po prostu służy jako bajer, który nas ciągnie przez cały film.
No ale za to fajny bajer, no ja lubię...
Czyli jakby kosmita na siebie wylał benzynę, to by się zmienił w człowieka, tak? Tak to działa?
Ja bym chciał nie robić spoilerów, wiesz?
Ojej,
Bądź co bądź, District 9 nie każdemu się spodoba. Aczkolwiek myślę właśnie, że dzięki temu, że on jest taki, to większej ilości osób się spodoba.
że jest źle wyważony i nie masz osoby, z którą się możesz identyfikować w filmie, no może się spodobać.
Tak, może się właśnie dzięki temu spodobać. Widzisz, ty się z nim nie identyfikowałeś, tobie to przeszkadzało. Ja widziałem w nim po prostu człowieka i mi się to podobało.
No dobra, ja widziałem w nim człowieka, na którym mi nie zależy, więc...
Okej, to teraz płynne przejście.
Jest, mamy właśnie bardzo przynęcone... Jakie jest wspaniałe przejście, nie? Po prostu chwalmy pana. Jest film o człowieku, na którym mi zależy.
Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć, mi też zależało. O ile właśnie na głównej postaci District 9 nam nie zależy, o tyle jest taki film, który zasłużył na wszystkie no, Oscary, które zgarnął rok temu. Bo jest naprawdę...
Rapid 2, bez posady.
No, za reżyserię, tak? I za główną rolę. Nie, sorry, i za drugoplanową.
Za drugoplanową.
No właśnie. Także jest taki film, zwie się on Wrestler.
Zapaśnik w Polsce.
Tak, ale Wrestler, ja wolę Wrestler, bo to jest właśnie... To jest ta profesja. Zapaśnik to tak... Jak ja myślę o zapaśnikach, to myślę o ludziach, którzy robią to naprawdę, a wrestlerzy dla mnie to jednak... Są tacy ludzie, którzy właśnie jak bohater...
Znaczy oni sami się nazywają entertainers, nie?
No właśnie. Ale no do rzeczy, Blady, może tym razem ty troszkę powiesz też.
Znaczy ja powiem, znowu zaczniemy od tego, że Bizon mi mówił o tym filmie dawno, dawno temu. Mm. Ja o nim słyszałem bardzo, bardzo dawno temu.
A mi o nim brat mówił bardzo dawno temu.
Więc wszyscy, każdy słyszał o kimś od kogoś. Ale długo, długo przyszło mi, długo minęło zanim przyszło mi właśnie się zapoznać z tym filmem. I jakby zacznę jakby z grubej rury. To jest trzeci film w historii, na którym się popłakałem. I szczerze, i nie wstydzę się tego, jest to tak wspaniały film. Z tak idealnie poprowadzoną główną rolą, że jest to coś niesamowitego. Film opowiada historię starzejącego się wrestlera, czyli zapaśnika, granego przez Mickiego Rourke, na końcu? Mickiego Rourke, który wykreował po prostu niezwykłą postać. Człowieka, który się starzeje, który wypala się, a który nie chce się pogodzić z rzeczywistością, który jest sam, który swoje złote jakby czasy już ma dawno za sobą, który próbuje związać koniec z końcem. I jest tak niesamowite, jak wiele w tym filmie sprawia, że my go rozumiemy. I on też popełnia błędy, to jest niespaniałe, że on nie jest tym aniołem, który jest sam przeciwko całemu światu, tylko on jest tak ludzki, tak człowieczy w tych swoich błędach, w tym jak on się potyka, wstaje i próbuje iść dalej. O jest!
Ale to jest zaleta dwóch rzeczy. Po pierwsze dlatego, że film jest właśnie bardzo dobrze napisany. Po drugie jest to zaleta też, bo ja myślałem, jak oglądałem ten film, że Mickey Rourke nie gra tego filmu, tylko on go przeżywa. Bo tak. To wygląda w ten sposób, jakby on rzeczywiście żył swoim życiem, jakby to był właśnie paradokument o kimś.
I... No i dodaję oczywiście fakt, że to jest nakręcone jak paradokument.
Tak, i tam były nawet sceny improwizowane przez Rourke'a, gdy on jest sprzedawcą w sklepie.
I spisał się po prostu znakomicie w tych rolach.
Tak. Pewnie też wynika to właśnie z tego, że Mickey Rourke kiedyś zaprzestał na jakiś czas kariery tej aktorskiej.
Na jakiś czas, na 9 lat chyba.
No właśnie, no to dobra, no to jest to jakiś czas przecież.
No tak, ale to nie brzmi wystarczająco. On porzucił niemal karierę i wszyscy myśleli, że nigdy nie powróci na scenę. Tymczasem jego powrót po latach, musi takich słów używać.
No dobrze, dobrze. Okej. Okay. Więc Mickey Rourke niestety, ale porzucił aktorstwo na 9 lat, by zająć się bardzo dziwną dyscypliną jak dla aktora, czyli został bokserem. I tak oto człowiek, który był kiedyś uważany za...
Bożyszcze.
Bożyszcze, no dziewczyny po prostu, no...
No,
uganiały się za nim.
I często pod prysznic.
Uganiały się za nim wszystkie dziewczyny. Mickey Rourke powrócił później do kina po tych 9 latach niespecjalnej swojej kariery bokserskiej, bo on nie był wcale wspaniałym bokserem. Mickey powrócił, no, już nie tak piękny.
Ale... że ma tylko ogólne pojęcie o jego twarzy teraz istnieje.
Ale za to nadrabia to czymś innym i to jest właśnie ta jego jakby prawdziwość i no Wrestler jest filmem o nim, tak można by powiedzieć. Jest przewspaniały, jeżeli wy widzicie tą postać filmową, wy widzicie tam Mickiego Rourke'a. On nie gra tego filmu, on go przeżywa i jeżeli on płacze na tym filmie, to wygląda, że on nie wymusza tego płaczu, on nie gra w tym filmie, on naprawdę płacze.
Widzisz, ty mówisz, że my w tym filmie widzimy Rourke'a. Ja myślę, że w tym filmie każdy widzi samego siebie. Bo to jest jakby historia no, większości z nas, tak? Bo jednak życie nie jest usłane różami. Jakby to, jak ten człowiek idzie i stara się trzymać głowę wysoko, no to jest tak niesamowicie inspirujące, a zarazem no, chwytające za serce, że po prostu ach.
Tym bardziej, że to jest taki no, prosty człowiek i to, co jakby on przeżywa, tak można się z tym identyfikować i to jest fajne takie dla nas, jeżeli my widzimy, że mu się coś udaje, to wręcz u nas na sercu ten kamień serca nam spada, jak widzimy, że jemu się coś udało. Czujemy się strasznie nim.
Znaczy wiesz, on mówi, że on jest prosty, on nie jest prosty. Ma, always say, love, no, no, chocolate. Ale jest na tyle właśnie prosty, że widzimy, że on jest po prostu szczery w tym, co robi i no...
On by bardzo
brakuje
chciał.
Brakuje mi słów, żeby opisać geniusz tego filmu, naprawdę.
No, Darren Aronofsky znowu pokazuje, że jest po prostu genialny w tym, co robi. Reżyser i naprawdę wielki hołd dla niego za również film Źródło, który mam nadzieję też Blady niedługo sobie nadrobisz, bo jest też w swojej jakby kategorii jest też dla mnie przewspaniały. I właśnie na Źródle to był ten jeden z tych filmów, na których bym się teraz, gdybym się bardzo zmusił, to bym zapłakał, bo na Wrestlerze nie. Ale na Źródle za drugim razem go oglądałem film i już go zrozumiałem do końca, to wtedy już myślałem, że tak już... ale byłem mocny, twardy i trzymałem. No, to tak myślę, że... Trudno mówić o Wrestlerze, bo to naprawdę trzeba ten film zobaczyć.
Nie myślę, że Wrestler to nie film, to przeżycie.
I nie nastawiać się też na to, żeby... że idziemy na film o zapaśniku, bo... Tam są sceny, gdzie on się, że on rzeczywiście no, tam robi swój show, ale jednak to nie jest film, który pokazuje show i nie idzie się na ten film dla rozrywki czystej, takiej niewyrafinowanej, tylko jeżeli rzeczywiście chcecie usiąść i zastanowić się nad tym, co obejrzeliście i rzeczywiście to przeżyć, to dopiero wtedy.
A ja ci powiem, że jak kupiłem wersję DVD, to wielce się ucieszyłem, kiedy przeczytałem, że o, dodatki? Making of filmu. Myślę, jak super, uwielbiam making of, zawsze obejrzeć. No, wrzucam płytę do czytnika, dodatki, no. Jeżeli przez making of rozumiesz to, że czterech starych wrestlerów siedzi przy stole i opowiada o tym, czym się podobał film, to tak, jest making of. Po prostu się poczułem tak oszukany przez dystrybutora. Ogólnie materiał do filmu to jest właśnie taki panel, dyskusja z pięcioma właśnie byłymi zapaśnikami, znaczy wrestlerami i o tym, czym się podobał ten film. I wiesz, co jest dziwne? Mnie naprawdę obchodzili ci ludzie, bo po obejrzeniu tego filmu naprawdę się zdobywa pewien szacunek dla tych entertainerów, którymi są właśnie ci zapaśnicy WWE, WWF, WWW i tak dalej. What?
SmackDown też jest taka.
SmackDown, Raw i w ogóle wszystkie te...
No dobra, no.
Lordy Combine. Naprawdę nabiera się szacunek do tych ludzi i widzi, ile ich kosztuje po prostu, że tak powiem, ten styl życia i... Mimo, że to nie jest to, czego się spodziewałem po dodatkach do filmu, to naprawdę przyjemnie mi się to oglądało właśnie w perspektywie tego, jak film pokazuje właśnie upadek tego wrestlera. Także jeżeli ktoś ma w pobliżu wydanie DVD, chwytaj, łapaj, oglądaj.
Okej, okay. Jak najbardziej polecamy wrestlera, to trzeba zobaczyć. Nawet jeżeli was nie interesuje ten film, obejrzyjcie, bo no wstyd by było go nie zobaczyć. No właśnie. Dobra, teraz coś bardziej komercyjnego.
Yeah! Wybuchy, eksplozje, Assassin's Titis.
I jeszcze w głównej roli Robert Downey Jr., czyli trailer Iron Mana 2. Woo!
Juhu! Hurra!
To ja powiem. Dla mnie Iron Man 1 to był chyba najlepszy film o superbohaterze studia Marvel, jaki kiedykolwiek widziałem.
You said it all, brother. You said it all.
Jest po prostu... wow. Jest fajny, kolorowy, przy tym naprawdę nie czujesz tego, że on jest robiony pod nastolatków jakichś, którzy pójdą do kina na film plus 13. Siedzisz na nim przez ten cały czas z bananem na twarzy, oglądając popisy aktorskie Roberta Downeya Jr. No był świetny i dlatego zacieram ręce na sequel. Zobaczyłem trailer i widzę, że już nie ma się o co martwić, że już sobie mogę spokojnie czekać na premierę.
Znaczy... Naprawdę mnie dziwi, po prostu jak się los układa, że w momencie, w którym ja dostrzegam dzięki tobie Mickiego Rourke, on gra tutaj głównego złego.
Mhm.
I nie podoba mi się.
A mi się podoba.
Bo teraz powiedzmy sobie szczerze, tak. W jedynce mi się podobało to, że mimo, że to był film o superbohaterze, to on nie był za bardzo super. To wszystko było jakby do kupienia. Główny zły to był po prostu bogaty facet, który miał pomysł na życie i chciał być zły. Dobra, wykorzystuje technologię i fajnie. W dwójce natomiast mamy takiego typowego, komiksowego złego. Kolesia, który ma swój kostium, który ma swoje twarde teksty, kolesia, który ma jakąś niezwykłą broń. I o ile ja nie wątpię, że Rourke będzie genialny, w ogóle słyszałem, że 50%, że on nalegał, żeby 50% jego tekstu w filmie było po rosyjsku. Więc myślę, że to też może dodać klimatu. Ale wiesz, kiedy widzę Mickiego Rourke z nagim torsem, trzymając w obu rękach elektryczne bicze, no, jakby ten szacunek tak...
Co wolałbyś, jakby Mickey Rourke był obudowany w zbroi z jeszcze dłuższymi biczami?
Hell yeah!
Nie, ja właśnie myślę, że to jest fajne, że on właśnie nie wygląda tak.
Jest, ale jego gołoklatowatość i ten styl SNM jest potrzebny?
Nie, mi się podoba akurat, że jest akurat taki, inny, nie wiem.
Znaczy fajne to jest. Komiksowy, no i fajnie, ale... Jestem ciekaw, jak to... Wiesz, bo to jednak chyba muszę w perspektywie całego filmu zobaczyć.
Na pewno.
Bo właśnie jeżeli on cały będzie taki w miarę lekki klimat miał jak jedynka, no to nie będzie aż tak bardzo przeszkadzał ten komiksowy bohater. Także może być ciekawie. A, i trzeba wspomnieć właśnie a propos komiksowych bohaterów o zmianie głównej czarnej roli.
Czarnego charakteru.
Nie, mówię o tym Tegesie z mocno opalonym.
No tak, tak, no tym co się teraz będzie ten pomagał Iron Manowi, jak to się zwie?
Ale postać
War Machine, tak? To się nazywa? No, będzie War Machine. Zmienili nam tego aktora i teraz będzie nim Don Cheadle, tak?
Cheadle.
No.
I ja się cieszę bardzo, bo dla mnie Rhodes w jedynce był nikim. Był...
No, taki był bardzo niezauważalny, taki... Był, bo był.
A chcesz coś do śmiesznego?
No bo.
On w jedynce dostał największą garzę, większą niż Robert Downey Jr.
No czemu tak?
No bo tak, bo to dobry aktor, ponoć. Więc mu dali więcej kasy niż Juniorowi za główną rolę i połowę scenariusza, nie? Haha! Hollywood.
Niesprawiedliwe.
Wyobraź sobie, masz gościa, który gra w filmie tylko dlatego, że jest czarny i dostaje więcej kasy za to, że nic nie robi, nie zostaje po sobie żadnego wrażenia i... Jeszcze do tego, kiedy ogłaszają zmianę głównego aktora, ja się cieszę. Więc, what a biggie.
No, whatever.
Whatever, tak działa Hollywood. Ważne, że teraz może będzie lepszy ten Rhodes. I myślę, że się sprawi Don Cheadle. Uwielbiam go z trylogii Oceans. Więc myślę, że naprawdę może być ciekawie.
Tym bardziej, że widać, że film na tej płaszczyźnie właśnie bycia tym fajnym filmem do oglądania się w ogóle nie zmienił. Mamy tego samego reżysera, tych samych aktorów, więc czemu cokolwiek miałoby się zmienić? Więc ja się szykuję, kiedy będzie premiera, może masz pojęcie w lecie?
Myślę, że... to the internet! Zajmij słuchaczy żartem, a ja ci zaraz powiem.
Ale jakimś szczególnie żartem wyszukanym? Myślę nad jakimś żartem i teraz nie mogę nic wyszukanego...
Miał wystarczy, że wspomnę o tym, że Bizon już wie, który mamy rok. 2010. Ha, ha,
ha. Dziękuję, okay, bardzo.
Release dates April 28.
Aha. No czyli będziemy...
Ale 2010, tego roku.
Dobrze, w kwietniu, okej, wiem, tego roku.
O, hell yeah! The soundtrack will feature music by AC/DC.
No tak, to już w trailerze słychać się AC/DC przecież.
Tak?
Tak.
Nie wiem, byłem zapatrzony, żeby słyszeć.
Nie, słychać tam, jak on tam spada na tą imprezę, to słychać, że AC/DC leci.
Dobra. Thunder!
Okej. Okay.
Chciałem dokonać przeróbki, a ty mi psujesz. No.
Spoko, nie będziemy śpiewać, to nie jest sing-along podcast. Tak? Jeszcze nie. Może, jeżeli widzowie...
One day!
Widzowie odpowiedzą, żebyśmy chcieli sing-along podcast.
Tak, sobie... dajcie dokończyć Blademu, hej, co jest?
Dobra, na Ironmana czekamy, bo widać, że jest na co, tak?
Tak.
No to w takim razie może przejdziemy dzisiaj do naszego głównego tematu.
Tak? Mamy główny temat?
Mamy!
Okej, okay, temat brzmi tak. Oscary 2010.
To. 10?
Oto część podcastu, w którym wyczytam wszystkie nominacje we wszystkich kategoriach. A Bizon, powiem... które z wymienionych tytułów powinny dostać nagrodę. Oczywiście będzie musiał uzasadnić swój wybór.
Ale czekaj, bo to będą te filmy.
Zabawa polega na tym, że Bizon nie zna tytułów filmów. Co więcej, nie widział 80% filmów, które są na tej liście. Jednak ja nie mam żadnych wątpliwości, że doskonale się spisze. Więc Bizon, skup się. Najpierw zaczniemy od łatwych rzeczy. Poproszę muzykę. Teraz musi być muzyka. Po prostu musi. And the nominees for the best picture of the year are Avatar by James Cameron, The Blind Side, District 9, An Education, The Hurt Locker, Inglourious Basterds, Precious based on the novel Push by Safia, A Serious Man, Up i Up in the Air. Który film twoim zdaniem zasługuje na Oscara za najlepszy film roku?
No to teraz muszę być szczery i powiedzieć, że widziałem większość tych filmów, może z wyłączeniem jednego, i jeżeli mam wskazać swój jeden, ten, który jakby w środku gdzieś zostanie w moim sercu na lata i będę do niego jeszcze na pewno powracał po tym, jak widziałem go w kinie, na pewno Avatar. No ja nie mogę tutaj wybrać innego filmu, po prostu, no Avatar jest tak piękny w tym, jak on wygląda, jak się go ogląda, jakie wrażenie na tobie pozostaje po tym, jak ty go zobaczysz, że nie mogę wybrać innego filmu, no.
Widzisz, dla mnie główna rola w filmie Hurt Locker była tak doskonale zagrana przez tam Renoga, nieważne, że ja naprawdę mam spory wysiłek, żeby wybrać właśnie pomiędzy Hurt Locker a Avatarem, ale zdecyduję, że masz rację i Avatar jest tym filmem jako całością, który najbardziej inspiruje i zachwyca.
Aczkolwiek jest rip-offem Pocahontas.
And I don't care. Mm-hmm. Best performance by an actor in a leading role. Da-da-da. And the nominees are... Da-da-da. Jeff Bridges for Crazy Heart.
I wygrał! Uwielbiam Jeffa Bridgesa, on już wygrał, nie musisz czytać. Nie, dobrze, czytaj dalej.
George Clooney for Up in the Air. No. Colin Firth for A Single Man, Morgan Freeman for Invictus, and Jeremy Renner for Hurt Locker.
Jeff Bridges.
Ja wybieram Jeremy'ego Rennera tylko dlatego, że nigdy o nim nie słyszałem, ale był wspaniały w The Hurt Locker i ktoś o nim powiedział, że to jest brzydszy Russell Crowe i to jest chyba najlepsze, czego można powiedzieć o człowieku. Więc o aktorze. Nie o człowieku, ale
a jakby ktoś powiedział, że jest ładniejszym Russellem Crowe, to wtedy już by było gorzej?
No tak, bo on po prostu zachwyca tylko grą aktorską. On nie potrzebuje pretty face, żeby zwrócić na siebie uwagę.
Nie wiem, ja się nie znam na męskiej urodzie, to ci nie powiem.
Jeszcze porozmawiamy o tym.
Aha, to będzie jeszcze inny podcast.
Hot and steamy podcast. Best performance by an actress in a leading role. Aha. Teraz powiem ci szczerze. Czemu tak jest, że nie mogę oglądać filmów z kobietami w roli głównej, chyba że one są jakoś szczególnie twarde w tych rolach? Przecież powiedz mi tak, nie było chyba lepszego filmu z kobietą w roli głównej niż Za Wszelką Cenę, czyli Million Dollar Baby z Clintem Eastwoodem. Mhm. A teraz masz takie nominacje!
Pokaż. Znaczy, mów!
Sandra Bullock for The Blind Side, Helen Mirren for The Last Station, Carey Mulligan for An Education, Gubner Sidibu for Precious, Meryl Streep for Julie and Julia. Pewnie wiesz o tych kobietach tyle samo co ja.
Znaczy, wiem jak Sandra Bullock i Meryl Streep wyglądają. Pozostałe kobiety pozostają dla mnie tajemnicą.
Mi się wydaje, że Helen Mirren była kiedyś w Top Gearze jako gość i miała dobry czas, więc chyba ją wybiorę jako najlepszą aktorkę roku.
Powiem ci tak, Sandra Bullock zawsze mnie denerwowała, Meryl Streep dla mnie powinna już dostać za jakby całokształt, za całą twórczość. Aczkolwiek jeżeli mówisz, że ona miała najlepszy czas, to bliżej...
Nie, to... Helen Mirren miała.
Ale właśnie, no mówię, że miała ta aktorka, miała dobry czas, to bliżej.
No trudno się z tym kłócić, prawda?
Dusza Jeremy'ego Clarksona podpowiada mi, że powinniśmy ją wybrać.
No i bardzo dobrze. Best performance by an actor in a supporting role.
Aha.
I teraz... What the fuck, people? Dlaczego nie jest Jude Law nominowany po prostu? No nieważne. Matt Damon for In Vicious. Woody Harrelson for The Messenger. Christopher Plummer for The Last Station. Stanley Tucci for The Lonely Bones. And Christoph Waltz for Inglourious Basterds. No, z bankartów.
No wiem, wiem, ja kojarzę, kojarzę.
No oczywiście, Brad, no
oczywiście, tak, oczywiście Inglourious Basterds musi wygrać w tej kategorii. Aczkolwiek, czekaj, bo ty mówiłeś, kto był pierwszy nominowany?
Damon.
Damon. Kurde, zaczynam lubić Damona, naprawdę.
Facet ma talent, musisz przyznać. Bo ostatnio właśnie musimy wspomnieć słuchaczom, poleciłem Bizonowi film, który kupiłem z tego wydania tych Hollywood coś tam, Infiltracja. To jest naprawdę niezwykły film, gdzie masz takie postaci jak Nicholson, Damon, DiCaprio, Wahlberg.
Wahlberg jest genialny w tym.
I wszyscy są genialni w tym filmie. Po prostu dawno nie widziałem takiego filmu, w którym wszystkie gwiazdy świecą.
Ale wiesz, że podobno ta wersja oryginalna tego filmu gdzieś tam z wschodu jest lepsza?
Ale co to znaczy lepsza?
No, że podobno jest lepsza niż to, co Scorsese zrobił, mi się nie chce.
Ale
wierzyć.
Lepsza to jest bardzo względne pojęcie, mi się bardzo podoba ten film i możliwe, że jest też dobrym filmem ten, na którym jest wzorowany, ale nie lubię określenia lepsza.
No nie wiem, no ja tak przeczytałem na Filmwebie, przepraszam.
Filmweb kłamie.
Dobra, dajemy Inglourious Basterds, dajemy Schwabowi.
Ja daję Schwabowi, bo jest naprawdę wspaniały. Sam fakt, że jest mówi płynnie w czterech językach, sprawia, że zasługuje na Oscara.
Okej. Okay.
Okej, okay, best performance by an actress in a supporting role. Teraz będzie łatwiej. Uh-huh. Penelope Cruz for Nine.
Nie, no.
Vera Farmiga for Up in the Air.
Mm-mm.
Maggie Gyllenhaal for The Crazy Heart.
Nie.
Anna Kendrick for Up in the Air. I Mon kreska u góry Nick for Precious.
Na pewno nie Maggie, wspaniała z Dark Knighta, na pewno ona nie zasługuje na żadną nagrodę.
Ona nie zasługuje... Dobra, o jejku, ale miałem kawał, o Jezus. Dobra, nie
patrz. Co? Powiedz!
Ogólnie kwintesencją żartu było to, że nawet nie kijem przez szmatę.
No dobra. Jeszcze raz nie przeczytaj wszystkie nominacje.
Penelope Cruz, Farmiga, Gyllenhaal, Kendrick, Mon, kreska u góry Nike.
Wszystkie oprócz Gyllenhaal.
Okej, okay, ja biorę Penelope Cruz, bo... She's nice!
Tak myślisz?
She's nice!
No to dobra, no to dajemy jej.
No i czad.
To już wiem, jak działa ta komisja cała Oscarowa.
We like her, right? Right. There she goes! Dobra. Best achievement in directing. W ogóle muszę czytać?
James Cameron.
No oczywiście.
Next!
Ale dobra, dla zasady doczytam innych reżyserów. Lee Daniels for Precious, Jason Reitman for Up in the Air, Quentin Tarantino for Inglourious Basterds i Catherine Bigelow, pani, która wyreżyserowała film Hurt Locker, wcześniej miała świetne K-19. I mówię ci, jakby to było, jakby tytuł brzmiał Best... Bo to nie chodzi o achievement w tym momencie, prawda? Mm-hmm. I niewątpliwie film Camerona i ten sąsiad, no jest achievement w directing.
On jest jednym wielkim achievementem.
Ale nie mogę się kłócić, jeżeli ktoś powie, że Bigelow powinna dostać Oscara za Hurt Locker, bo słuchaj, Cameron i tak zgarnie za najlepszy film, design, muzykę, wszystko on zje. A myślę, że Bigelow powinna dostać naprawdę za Hurt Locker, bo żeby baba nakręciła film z takimi jajami jak Hurt Locker, to naprawdę trzeba mieć talent. Więc ja...
Blady, ty nie widziałeś jeszcze Punisher Warzone, tam też to kręciła baba.
Tak? To wszystko przede mną. Ale naprawdę, to co ta kobieta po prostu potrafi nakręcić, właśnie K-19 i Hurt Locker, to są naprawdę tak wspaniałe filmy. Ja bym chciał, naprawdę, wiem, że tak nie będzie, ale ja bym chciał, żeby Catherine Bigelow dostała za directing.
Okej. Okay. Znaczy, no, na pewno się nie należy za achievement Quentin.
No właśnie, chodzi mi o nazwę tej nagrody, nie? Bo ja wiem, że to, co zrobił Cameron, jest niezwykłe. No,
no dobra, no, ja, ale jeżeli mamy być, no... teraz już nie mamy sobie żartować, tylko mamy być rzeczywiście sprawiedliwi, to Cameron no zasłużył sobie na to.
No taka jest prawda. No. Okej. Okay. Best writing screenplay written directly for the screen.
Mm-hmm.
The Hurt Locker. Inglourious Basterds. The Messenger. A Serious Man. Up. Ja ci powiem, że w momencie, jeżeli chodzi o scenariusz, ja się muszę wstrzymać z decyzją, dopóki nie zapoznam się z tym właśnie filmem Coenów, jakim jest A Serious Man. Bo wiem, że oni potrafią napisać naprawdę świetny scenariusz.
Oj tak.
I dlatego się zastanawiam, bo no powiedzmy sobie szczerze, Up Pixara no jest filmem Pixara, tak?
Aczkolwiek nie widziałem go i jakoś nie kręci mnie.
Nie widziałeś?
Nie. Nie kręci mnie też, żeby na niego iść, bo Wall-im, po trailerze Wall-iego chciałem iść na Wall-i i poszedłem, byłem w kinie na Wall-im, a...
Też powiem ci, w Up jest dobre pierwsze pół godziny, później się zmienia w zwykłą bajkę dla dzieci. Ale wracając, Inglourious Basterds, ja uważam, że jeżeli Tarantino robi dziurę fabularną, to w ogóle się nie powinno go dopuścić do kamery, a co dopiero do nominacji oscarowej, no ale nieważne. Hurt Locker, no to jest wspaniały scenariusz i też bym się zastanawiał. Właśnie jeżeli Serious Man mnie nie zachwyci, no to wtedy przekazuję ja swojego Oscara Hurt Locker, bo scenariusz jest boski.
Znaczy ja bym teraz zastanowił się w ogóle nad dodaniem jeszcze jednej nominacji do tych wszystkich filmów.
Nie krępuj się!
Ja bym dołączył tutaj jeszcze film nieznanego polskiego studia zwący się o Skoblona Bestia.
Tak, myślę, że zdecydowanie tak. Ten film autorstwa Baby Powder Studio, niezwykłej grupy młodych, ambitnych reżyserów, rzeczywiście pokazuje jakby całemu światu, bo to już nie tyle Hollywood, co myślę, że nawet wschód i zachód może się naprawdę wzorować na tym, jak można po prostu nakręcić film. Także Oskoblona Bestia, ona jest co ciekawe w całości dostępna na YouTubie, więc możecie za darmo... Możecie za darmo obejrzeć w całości po prostu niezwykłej jakości film. Polecam wszystkim.
Tak, no to przejdźmy może już do następnych nominacji.
Best... Best writing screenplay based on a material previously produced or published.
Avatar.
Nie, on nie jest na niczym przecież.
No nie, w ogóle nie jest wzorowany na tańczącym z wilkami Pocahontas.
Nie jest,
przecież
to jest całkowicie oryginalny film, o co ci chodzi.
Dobra.
Znajdź mi jeden element, jeden... No dobra. Okej, nominacje. District 9. An Education, In the Loop, Precious, Up in the Air.
Nie mogę powiedzieć, że nie jest oryginalny... Nie chcę też wychwalać tego dystryktu, ale on naprawdę zapowiadał się fajnie.
No popatrz!
Kurde. Był oryginalny. Nie, no ja bym tutaj... Trudno. Ty masz jakiś typ?
Tak, film Rocky, część pierwsza, który właśnie z adaptacją tego Rockiego z Sylwestra Stallone jest też dostępny na YouTube.
Ach tak, pamiętam, Rocky, tak, część
tak,
pierwsza.
Tak, on ma zupełnie inne podejście do postaci i jakby wzbogacenie postaci trenera, także to, co tam filmowcy osiągnęli, uważam, przy dość ograniczonych środkach, no bo wiadomo, wkręcąc film taki jak Rocky przez K w nazwie, jakby się liczysz z tym, że będzie mała oglądalność i mały budżet, ale myślę, że naprawdę myślę, że można się zapoznać z tym, także ja chcę właśnie...
Tak, na pewno można się zapoznać, bo również jest dostępny zupełnie za darmo na YouTube i wartość tego filmu, jaką się wynosi zaraz po seansie i to, że można się podzielić tymi wrażeniami, które tak jakby no, budują cały ten film, rosną w tobie w czasie każdej minuty, każdej upływającej sekundy. Jest to naprawdę coś niesamowitego, biorąc pod uwagę, że jest to scenariusz oparty na pomyśle Rockiego i no, coś niesamowitego, również polecamy się zapoznać.
Także właśnie ja chciałbym nawet przeliterować nazwę R-O-K-I, część pierwsza, słownie.
Tak, Rocky, pierwsza część słownie. Pierwsza.
Tak, okej, okay. Dalej. Best achievement in cinematography. No, muszę czytać...
Avatar.
No, Avatar, no, ale jeszcze... O, Harry Potter and the Half-Blood Prince.
Avatar.
The Hurt Locker.
Avatar.
Glorious Bastards.
Avatar.
Das weiße Band eine deutsche Kindergeschichte.
Avatar.
A ja zmieniam zdanie, bo Das weiße Band eine deutsche Kindergeschichte jest naprawdę niesamowitym osiągnięciem kinematografii, oczywiście z Avatar. A teraz, to jest zagadka dla mnie. Best achievement in editing.
A tutaj, ale Avatar.
Avatar, District 9, Hurt Locker, Inglourious Basterds, Precious.
Nie, na pewno nie District. On, początek miał właśnie fajny, ale jeżeli mamy ten montaż... Kurde, wiesz jakie to jest wyzwanie...
Ale co to jest montaż? Chodzi o przejście ze scen do scen? Czy chodzi o wyważenie, ile każdy element trwa? Czy chodzi o to, że są jump cuts dobre? Ja nie wiem, naprawdę nie rozumiem
wszystko.
Tego.
Ale co to potrafisz, wszystko, bo... potrafisz zauważyć chyba, jeżeli film jest źle zmontowany, nie?
No, tak, ale przecież montaż to jest część techniczna, czyli zgranie ujęć między sobą, ale to jest część artystyczna, kiedy reżyser decyduje o tym, ile trwa dana scena.
Oj, zdziwiłbyś się, ile montażysta potrafi zmienić w filmie. Masz przykład?
Akurat wiem, bo jak jest na przykład Sam Mendes, reżyser Jarheada, on nie, w swoim komentarzu nie mógł się mógł się powychwalać po prostu swojego montażystę, który, jak sam stwierdził, dodał 20% wartości tego filmu. Ale nie
widziałeś, pierwszą wersję Blade Runnera z 82 i późniejszą reżyserską?
Nie, ja widziałem tylko tą pierwszą nieoficjalną Director's Cut.
No właśnie, a jakbyś sobie porównał, to te filmy się bardzo różnią od siebie tylko dzięki temu, że montażysta je zrobił inaczej. Więc no za montaż tutaj...
Bo widzisz, montaż jest różny, nie? Bo na przykład możesz kręcić film jak Steven Spielberg, który montuje już na planie, a możesz kręcić tak jak, nie wiem, Ridley Scott, czy nie wiem, inni, tak jak, Robert Zemeckis, który kręci 300 godzin filmu i później z tego tnie. Także, no, ja nie rozumiem nagrody najlepszy montaż, no ale też dam Avatarowi, bo jest dobry, no.
Mhm.
Sceny batalistyczne i wszystko, i w ogóle wyważenie jest boskie, także, okej. Teraz kolejna zagadka, która może być trudna. Słuchaj. Best achievement in art direction.
Ich dużo masz jeszcze tych kategorii?
Nie, już jesteśmy w połowie. Avatar, The Imaginarium of Dr. Parnassus.
No Parnassusa nie widziałem jeszcze.
Nine, Sherlock Holmes, The Young Victoria. Ja daję Sherlockowi za art direction, bo jest boski po prostu. Klimat takiego brudnego Londynu, trochę z klimatem steampunk. Miód!
Ja dam Avatarowi.
Okej. Okay. Costume design. Nieważne.
Okej.
A teraz uważaj, to jest Oscar, który po prostu każdy, sobie każdy się rwie, żeby się nim pochwalić. Mm. Best achievement in makeup.
Avatar!
Nie ma!
Aj! Aj.
Damn you! Są trzy tylko kategorie. Il Divo, The Young Victoria i Star Trek.
Trudno, bo nic z tego nie widziałem.
Nie widziałeś Star Treka?
Nie widziałem Star Treka.
Okej.
Okay. Tak.
Tak. Dobra, anyway, najlepsza muzyka.
Mhm.
Avatar, Fantastic Mr. Fox, Hurt Locker, Sherlock Holmes, Up. Ja daję Sherlock Holmes...
Sherlock miał świetną muzykę, już słyszałem w trailerze.
No to?
Trudno mi powiedzieć, bo Avatara... Nie pamiętam już muzyki z Avatara, więc dobra, Sherlock.
Yeah!
Jest.
Dobra,
mamy
jest
już zasłużonego Oscara dla Sherlocka.
Original song. I teraz same hity jak Crazy Heart, Faubourg 36, Nine, The Princess and the Frog.
Next.
Best achievement in sound mixing.
Next.
Sound editing. Best achievement in visual effects.
Avatar.
Sam może zgarnąć nagrodę.
Avatar.
Best animated feature. Coraline.
Avatar.
To nie jest animated feature.
Avatar.
Best foreign language film of the year.
Jak?
Avatar, mówią po japońskiemu czy czemuś tam niebieskiemu.
Po Navi.
Navi, o, niebieskie tak.
Ale co to jest?
Nie, ja wybieram film La Teta Asutanda, bo jest z Peru. A inne rzeczy są z Izraela, którego nie lubi, Argentyny, która śmierdzi i Niemców, którzy są brzli.
Okej. Okay.
Chociaż tytuł jest naprawdę fascynujący. Das Weiße Band eine deutsche Kindergeschichte. Dobra. Najlepszy dokument. Anyway. Najlepszy krótki dokument. Królik po berlińsku. Bartosza Konopki. Wybieram tylko dlatego, że jest po polsku.
Mhm.
Best short film. Nic tu nie ma. Best short film live action. Nic tu nie ma. Okej! Okay, tak zakończyliśmy nasze Oscary. Wiemy, że poziom tej ceremonii był naprawdę wysoki.
Tak. Avatar.
Avatar. I Hurt Locker, nie zapominaj o... jak on był?
Avatar.
Avatar. Chyba możemy zauważyć, że pewien film zdominował w tym tygodniu.
Avatar.
Faktycznie. I teraz jak myślisz, który przypadnie... Dobra, wiemy, że Avatar.
Avatar.
Wszystko z góry na dół. Smuci mnie, że Downey Jr. znowu bez Oscara się obejdzie w tym roku. Chociaż miło, że chociaż Globa dostał. Boli to, że Richie nie był nawet nominowany za Sherlocka Holmesa.
Boli.
Chociaż nominacje, wiesz, naprawdę. Chociaż
jemu się należy.
Naprawdę, już facet powinien dostać nominację, bo powinien.
Mhm.
I martwi brak nowego filmu Bagińskiego w nominacji, ten kinematograf. Brak nominacji w najlepszej animacji. Także no, Oscary co roku wszyscy mówią, że są przekupione i zażydzone, a każdy się nimi interesuje. I no fajnie, że są. Ale chyba teraz, powiem ci, bardziej mnie zadowoliły jakby wyniki rozdań Złotych Globów niż teraz nominacje Oscaru.
Nic dziwnego. Avatar? Avatar? Już próbuję się wyłączyć powoli z Avatara. Tego.
No, z Matrixa.
Okej. Okay. Tak, Globy, to.
Jak widzimy, Bizon już jakby utracił kontakt z rzeczywistością, dlatego dziękujemy wam za uczestnictwo w naszym niezwykle doskonałym filmowym podcaście.
Cinema Shock Podcast. Avatar Podcast.
Obviously Avatar Podcast. Mamy nadzieję, że było na tyle fajnie, że było miło. Cokolwiek znaczy ten strzyk zdania. I zapraszamy was na kolejne odcinki. Zapraszamy was także do komentowania.
A kolejnym tematem podcastu będzie Avatar.
O właśnie, no musimy o Avatarze porozmawiać. Także zapraszamy na następny...
już Avatarze.
W ogóle myślę, powinniśmy urządzić Avatar Month. Po prostu przez cały miesiąc będziemy tylko wszystko nagrywać Avatar.
Analizować.
Będziemy analizować, proszę ciebie.
I grę też. Grę też.
No chłopie, ale będzie super. Nie mogę się doczekać, jestem pewien, że słuchacze też. Także.
Ustawimy sobie tapety z Avatarem.
Do usłyszenia, cześć.
Avatar.